Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 29 października wita Państwa Krzysztof Bronk. W dzisiejszym programie będziemy mówić o Rzymie z okresu II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. Ksiądz Tadeusz Cieślak będzie na ten temat rozmawiał z Ewą Przątką i Piotrem Samerkiem, autorami kolejnego tomu serii Świadectwa Testimoniance, dokumentującej życie Polaków we Włoszech. A program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Troskę o wolność religijną i o losy chrześcijan od zawsze obecnych w Iranie wyraził papież, przyjmując nowego ambasadora tego kraju. Dyplomatyczny przedstawiciel Islamskiej Republiki Iranu przy Stolicy Apostolskiej Ali Akbar Nasseri złożył dziś listy uwierzytelniające.
Ze względu na tradycję duchową i religijną wrażliwość Irańczyków, Benedykt XVI ma nadzieję, że będą oni coraz bardziej otwarci na międzynarodową współpracę. Wśród praw uniwersalnych wolność religijna i wolność sumienia mają zasadnicze miejsce, gdyż są źródłem innych swobód, wskazał papież irańskiemu ambasadorowi. Podkreślił też potrzebę obrony innych praw płynących z ludzkiej godności, zwłaszcza życia, sprawiedliwości i solidarności, oraz pilną dziś konieczność współpracy wyznawców różnych religii. Przypomniał, że katolicy obecni są w Iranie od pierwszych wieków chrześcijaństwa i mają tradycję dobrego współistnienia z muzułmanami. Stolica Apostolska ufa, że irańskie władze będą gwarantować chrześcijanom wolność wyznawania swej wiary i zapewnią wspólnocie katolickiej warunki istotne dla jej istnienia. Ojciec Święty wymienił tu możliwość posiadania wystarczającej liczby duszpasterzy i ich przemieszczania się po kraju dla zapewnienia posługi religijnej wiernym. Ponadto stwierdził, że Stolica Apostolska pragnie podjąć konieczne wysiłki, by pomóc wspólnocie katolickiej w Iranie zachować żywe oznaki chrześcijańskiej obecności.
Nowy irański ambasador, 53-letni Ali Akbar Nasseri, jest specjalistą w dziedzinie prawa, teologii i filozofii. Był rektorem Ośrodka Formacji Duchownych Muzułmańskich i prowadził islamskie modlitwy piątkowe. Pracę wykładowcy łączył z działalnością polityczną. Spotykając się z papieżem, ambasador Iranu wśród bolączek dzisiejszego świata wymienił też terroryzm o motywacjach religijnych. Skarżył się na rozpowszechnioną dziś na Zachodzie islamofobię. Zapewnił, że irańscy chrześcijanie cieszą się prawami obywatelskimi i że kraj ten wykorzystuje energię atomową jedynie w celach pokojowych, z pełnym poszanowaniem międzynarodowych norm.
Kościół jest coraz bardziej świadomy znaczenia nowych technologii komunikowania. Refleksji nad nimi poświęcono sesję plenarną Papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu, przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z jej uczestnikami.
La cultura moderna.
Współczesna kultura wypływa wcześniej niż z treści z samego faktu istnienia nowych sposobów komunikowania. Używają one nowych języków, posługują się nowymi technikami i wytwarzają nowe postawy psychiczne. To wszystko stanowi wyzwanie dla Kościoła powołanego, by głosić Ewangelię ludziom trzeciego tysiąclecia. Trzeba zachować niezmiennie jej treść, ale czynić ją zrozumiałą również dzięki narzędziom i sposobom wyrażania odpowiednim do dzisiejszej mentalności i kultury. Multimedialny charakter i strukturalna interaktywność poszczególnych nowych mediów zmniejszyły w pewnej mierze specyficzność każdego z nich. Wytworzyły stopniowo swoisty globalny system komunikowania. Dlatego, choć każdy środek zachował swoje znamiona, obecna ewolucja świata przekazu coraz bardziej zobowiązuje, by mówić o jednej formie komunikowania, tworzącej syntezę różnych głosów, czy ściśle łączącej je nawzajem między sobą. Chciałbym przy tej okazji zachęcić wszystkich, którzy w Kościele działają na polu mediów i spoczywa na nich odpowiedzialność duszpasterska, by umieli podejmować wyzwania, jakie stawiają przed ewangelizacją te nowe technologie.
Papież wskazał konieczność promowania nowymi technologiami kultury poszanowania godności osoby w szczerym dążeniu do prawdy. Zwrócił uwagę, że media musi dziś uwzględnić każdy program duszpasterski. Docenianie nowych technologii medialnych winna jednak zawsze wspierać perspektywa wiary, bo niezależnie od stosowanych środków, skuteczność głoszenia Ewangelii zależy w pierwszym rzędzie od działania Ducha Świętego w Kościele.
W Rzymie zaprezentowano kolejny tom pod tytułem Świadectwa testimonianse. Dotyczy czasu wojny, czasu pokoju w polskim Rzymie. A w studio z nami autorka tego opracowania, pani Ewa Przątka oraz jeden z autorów artykułów zawartych w tym tomie, pan Piotr Samerek. Jak można by scharakteryzować całość tego opracowania?
Myślę, że tylko trzeba powiedzieć na początku, że jest to piąty tom. Wychodzi od lat 90. nakładem Fundacji Umiastowskiej, to jest Fundacja Rzymska. I zadaniem tej fundacji jest dokumentowanie losów Polaków we Włoszech. I to jest właśnie jeden tom poświęcony tym razem duchowieństwu.
Jest tu wiele znamienitych postaci z historii Polski, historii również wspólnoty Polonii w Rzymie. Kogo możemy tu wymienić?
No, lista jest długa, bo są to zarówno księża i siostry zakonne, które działały w czasie wojny i po wojnie, oraz księża, którzy przybyli do Rzymu już po wojnie w latach 60., w końcu lat 50. i do tej pory jeszcze działają. Ich zasługi są bardzo duże, a jest to ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły, ksiądz Hieronim Fokciński, ksiądz Burniak i ksiądz Wojtyska.
Mówimy o tym okresie wojny i pokoju, czyli tego pokoju tuż powojennego. Czym się charakteryzowało życie w tamtym czasie?
Myślę, że gdy chodzi o okres wojenny, to warte podkreślenia jest spojrzenie zwykłych mieszkańców Rzymu na to, co się wówczas działo. Więc czytając poszczególne artykuły, począwszy od tekstu o ambasadzie polskiej przy Watykanie, a poprzez teksty sióstr różnych zgromadzeń zakonnych, Zmartwychwstanek, sióstr Nazaretanek, sióstr Urszulanek, odnajdujemy atmosferę Rzymu okresu II wojny światowej, która myślę, że w świadomości Polaków jest stosunkowo mało znana. Począwszy od tak prostej rzeczy, jak przyjęcie uchodźców polskich, którzy przybyli już we wrześniu 1939 roku do Włoch, do Rzymu, zorganizowanie przez polskich duchownych, przede wszystkim siostry, ale również księży zmartwychwstańców, pallotynów, pomocy dla tych Polaków, znalezienie domu nad głową, zorganizowanie prostych zajęć, znalezienie możliwości zaopatrzenia. Warto zwrócić uwagę na wielką pomoc, jaką świadczył polskim uchodźcom wówczas nuncjusz we Włoszech, arcybiskup Borgongini Duca, skądinąd negocjator konkordatu podpisanego w 1925 roku, który przeznaczył wiele ze środków finansowych Watykanu właśnie na pomoc uchodźcom polskim. Pieniądze te przekazywał za pośrednictwem sióstr Urszulanek Szarych i Urszulanek Czarnych Unii Rzymskiej. Jest to historia, wydaje mi się, mało znana, natomiast pokazuje realia życia. Ubóstwo tamtego czasu, potrzeby Polaków przybywających w Rzymie, często tylko tranzytem, czasami na stałe, przez cały okres II wojny światowej. I później wielkie zmartwychwstanie Polaków w Rzymie, które nastąpiło wraz z przyjściem żołnierzy Andersa. To też jest bardzo ciekawie udokumentowane w książce, w jaki sposób kolonia rzymska przeżywała przybycie żołnierzy Andersa, jak oni pomagali Polakom mieszkającym w czasie II wojny światowej w Rzymie i w jaki sposób wyglądała posługa kapelanów przy drugim korpusie, czego świadectwem są teksty księdza Suwały i pana Szeptyckiego. Są to niezwykle interesujące opisy, barwne opisy tego, jak wyglądała praca kapelanów przy drugim korpusie Armii Polskiej we Włoszech.
Obecnie co chwila powraca dyskusja na temat Piusa XII, jego stosunku do II wojny światowej, do kwestii żydowskiej. Jak w ten tekst, ten tom wpisuje się w tę dyskusję? Czy wnosi coś nowego?
Może nowego nie wnosi, ale w tym tekście jest bardzo dużo dowodów na to, że właśnie Watykan bardzo pomagał. i jest to nie pisane na zamówienie, nie jest to pisane, aby udowodnić pewną tezę, tylko to jest pisane tak z pozycji dnia codziennego. W kronikach sióstr Nazaretanek na przykład znajdujemy bardzo wiele takich momentów.
Myślę też, że warto dodać o dwóch rzeczach, dwóch świadectwach. Znane jest z historii wspomnienie Piusa XII pisane przez księdza Walegiana Majsztowicza, który był radcą kanonicznym ambasady przy Watykańskiej, które jest, powiedziałbym, stosunkowo sceptycznym świadectwem. Przeciwieństwem tego świadectwa jest to, o czym mówi pani Przątka, mianowicie świadectwa sióstr, zwłaszcza siostry połotyńskiej Urszulanki, która pracowała w nuncjaturze włoskiej we Włoszech i była odpowiedzialna za zorganizowanie pomocy dla Polaków, której osobiście oczekiwał Pius XII. W komentarzach Nazaretanek jest też również inna ciekawa uwaga, mianowicie kiedy 28 września papież, Stolica Apostolska, udziela gościny kardynałowi Chlądowi w Radiu Watykańskim, aby on poprzez Radio Watykańskie mógł zwrócić się do Polaków. Komentarz sióstr jest następujący. Wiemy, że Ojciec Święty sam nie może zabrać głosu, ale jasny i zdecydowany głos księdza prymasa mówi o cierpieniach narodu polskiego. Jest to również ciekawe świadectwo wplatające się w dyskusję na temat Piusa XII, pokazujące go od innej strony, myślę, niż tą, jaką znamy tylko i wyłącznie z części opracowań historycznych. Zwłaszcza niezwykle ciekawy jest to fragment dotyczący pomocy i przyjęcia Piusa XII, kiedy Pius XII jedzie do zburzonej Bazyliki Świętego Wawrzyńca po słynnym bombardowaniu w lipcu 1943 roku i jak w sposób niezwykle owacyjny jest przyjmowany przez ludność Rzymu do tego stopnia, że samochód, którym jechał, został zgnieciony przez napór tłumu. Rzecz, ja przynajmniej nie spotkałem się z tak szczegółowym i emocjonalnym opisem tego wydarzenia.
A to wydarzenie pochodzi właśnie z kroniki sióstr Nazaretanek, które bardzo dokładnie rejestrowały wszystko, co się dzieje i można powiedzieć, że najpierw kroniki sióstr Nazaretanek dotyczą życia wewnątrz klasztornego, natomiast jak dalej się czyta te kroniki, to widać, jak ta wojna wchodzi w życie klasztoru i ta wojna zaczyna dominować.
Często II wojna światowa i okres powojenny przedstawiany jest jako rodzaj takiego dramatu. Dramatem rzeczywiście na kartach tych wspomnień wojna jest. Natomiast sam opis jest pełen jakiegoś takiego wewnętrznego humoru. Ludzie nie dramatyzują swoich losów, wręcz przeciwnie, starają się opisać to bardzo barwnie, jakby to państwo skomentowali.
Myślę, że te opisy są dramatyczne. One są dramatyczne. Tylko, że siostry, te właśnie, które pisały kronikę właśnie w tym czasie, one miały też pewne ambicje literackie i stąd te opisy są bardzo plastyczne. Bardzo plastyczne są również opisy na przykład bombardowań w Castelli Romani. O tym też bardzo niewiele wiemy, że tam były bardzo duże zburzenia i znowu pomoc papieża Piusa XII, który przygarnia do Castel Gandolfo ludzi z okolicy.
Myślę, że też wynika ta cała sytuacja, ten pewien dystans, tak bym powiedział, do wydarzeń wojennych z poczucia pewnej misji nadprzyrodzonej, to znaczy z obecności w pobliżu grobu świętego Piotra i namiestnika świętego Piotra. Między wierszami to też jest wyczuwalne, to znaczy z jednej strony poczucie działania opatrzności Bożej, która pozwala na patrzenie z pewnym dystansem, a jednocześnie ogromnym zaangażowaniem w pomoc, co jest zwłaszcza widoczne też w świadectwach sióstr, które bardzo hojnie odpowiadają na prośby ze strony drugiego korpusu, który prosi siostry o pomoc w szpitalach, aby siostry jako pielęgniarki, jako lekarki udawały się na front do pracy w szpitalach polowych, gdzie są przyjmowane z ogromnym uznaniem i gdzie ich ofiarność jest niezwykle ceniona. Więc jest to niebywałe świadectwo pewnej prostoty, dramatu, a jednocześnie umiejętności znalezienia w tym jakiejś nadziei i takich drobnych radości, które pozwalają tym ludziom przeżyć dramat, tragedię II wojny światowej, frontu.
No właśnie, czas II wojny światowej w Rzymie dzieli się na ten okres przed okupacją niemiecką, okres okupacji niemieckiej i potem wyzwolenie i obecność drugiego korpusu. Pokazuje to też pewną mocną obecność Polaków w Wiecznym Mieście. Jak ta Polonia wówczas wyglądała? Z kogo się składała? Kto był najbardziej aktywnym w tamtym czasie?
To trudno wskazać jedną czy dwie osoby. Tutaj właściwie cały zestaw zdjęć otwiera jedno najważniejsze zdjęcie, które zabrało mi dużo czasu, żeby je zdobyć. Mianowicie To jest cała Polonia włoska z arcybiskupem Duca Borgongini i ci ludzie, którzy się liczą wówczas w Rzymie, to jest rok 42. Watykan wydawał pismo pod tytułem Ecclesia i w tym piśmie pokazywał, co się dzieje w poszczególnych krajach ogarniętych wojną. Jeden z numerów był poświęcony właśnie Polsce. I matka przełożona Urszulanek Czarnych, matka Stanisława Połotyńska i potem jest Izabela Leduchowska, siostra Urszula. Jest pan Domaracki, który prowadził w Rzymie szkołę polską. Jest ksiądz Strojny. I wiele jeszcze innych osób, które w tej chwili nie możemy stwierdzić, które to są osoby i zidentyfikować.
Tak, trzeba dodać, że w tym okresie w Watykanie, za murami Watykanu zamknięta, ale jednak w Rzymie pozostaje ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej w stanie szczątkowym. Kilku osób na czele z ambasadorem Pape i radcą kanonicznym księdzem Mejsztowiczem. Pozostaje wielka figura generała jezuitów Włodzimierza Leduchowskiego, który przez kilka pierwszych lat wojny jest jeszcze obecny w Rzymie i niewątpliwie stanowi bardzo ważną postać tutaj w naszym świecie Polaków. Pozostaje pan Maciej Loret, który jest delegatem rządu londyńskiego na Włochy niejako i odpowiada też za pomoc Polakom. Wszystkie te osoby wymienione przez panią Ewę, wspomniane przeze mną, stanowią polski Rzym i niewątpliwie Rzym stosunkowo zwarty. Później po wojnie nastąpią pewne pęknięcia. No, wyraźnie zarysuje się podział między Londyńczykami, nazwijmy ich tak, i tymi, którzy przychodzą wraz z nową władzą. Też jest ciekawe, że po 1945 roku ambasada polska w Rzymie, reprezentująca rząd warszawski, była absolutnie nieakceptowana i w całości odrzucana przez polską kolonię w Rzymie. O czym daje świadectwo matka Janina Kalkstein, przełożona sióstr Zmartwychwstanek w bardzo ciekawym tekście, w bardzo ciekawym opisie.
Wraz z przybyciem do Rzymu drugiego korpusu, ta Polonia ukryta staje się jakby pewną małą Polską na terenie Włoch. Jak wygląda świadectwo życia tej małej wspólnoty w tamtym czasie?
Ja myślę, że bardzo dużą rolę odgrywają wtedy klasztory i klasztory mają ambicje opiekowania się Polakami, którzy tu zostali, którzy nie wyjechali. W klasztorach bywają żołnierze drugiego korpusu, to też jest tutaj w zapisach. I klasztory chcą pomóc wszystkim, komu się da. To też jest chyba taka nie do końca znana karta z życia zakonów.
To jedna rzecz, a myślę, że też jest warte wspomnienia coś, co już było opisywane w literaturze polskiej, mianowicie zaangażowanie na rzecz pomocy żołnierzom polskim drugiego korpusu, którzy tu zostają i którzy chcą się uczyć. I tu wielka akcja hrabiny Lanckorońskiej, która podjęła pracę na rzecz tego, aby 1300 żołnierzy drugiego korpusu mogło rozpocząć studia w różnych ośrodkach uniwersyteckich we Włoszech, w Turynie, we Florencji, w Rzymie. Bardzo ciekawie opisuje to ona sama w tekście zawartym tutaj. Jako znana kobieta, znana z tego, że była stanowcza, potrafiła się w niektórych sprawach sprzeciwić również generałowi Andersowi, co znajdziemy na kartach tej książki. Bardzo ceniła generała Andersa za to, że po przemyśleniu jej zdania nie skrzyczał jej, nie odrzucił, tylko kazał wezwać i postanowił zgodnie z tym, co ona sugerowała.
Mamy więc Silvarerum, mamy jakby całe spektrum rzeczy i wydarzeń, mamy całe spektrum osób. Jakby można podsumować ten tom? Czym jest ten tom dla polskiej, powiedzmy, myśli historycznej, czy no właśnie badań nad okresem historii najnowszej?
Moim zdaniem jest to przede wszystkim świadectwo obecności polskiego duchowieństwa i jego roli w Rzymie. Kojarzymy Rzym ostatnio z Janem Pawłem II. Natomiast ten tom pokazuje, jak bardzo, o czym mówi na samym początku we wstępie ksiądz arcybiskup Wesoły, Rzym jest związany z Kościołem. Ludzie Kościoła wrośli w ten Rzym najmocniej. Odzwierciedla to właśnie ten tom, pokazując, przedstawiając obecność polskiego duchowieństwa w czasie II wojny światowej i jego rolę po II wojnie światowej. Myślę, że to jest oczywiście zapowiedź kolejnego tomu, dokumentacji tego, co się zdarzyło w dalszym ciągu po II wojnie światowej, może do czasu wyboru Jana Pawła II. Natomiast jest to świadectwo zaangażowania i roli obecności polskich duchownych w Rzymie i wśród polskiej kolonii w Rzymie.
Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli pani Ewa Przątka i Piotr Samerek.
Tu Radio Watykańskie.
Z autorami książki Świadectwa Testimonianse rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak, a ja dziękuję już Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.